człowiek jako jedyne stworzenie nosi w sobie Boży obraz i sprawuje Bożą władzę. Tylko człowiek jest w stanie zrealizować Boży plan, który polega na tym, że Bóg chce się wyrazić i panować we wszechświecie za pośrednictwem swojego stworzenia.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dziś w studiu Janusza Bienię.
Cieszę się, że mogę być znów z naszymi słuchaczami.
I Dariusza Skurczewskiego.
Witam serdecznie.
W ostatniej audycji Witness Lee ukazał nam bardzo ciekawą perspektywę. Mianowicie, że całą Biblię można odczytywać jako opis rozwoju dwóch ziaren zasianych w Księdze Rodzaju. Obrazu i panowania. Usłyszeliśmy też w poprzedniej audycji, że rozwój tych dwóch ziaren osiąga kulminację w Nowej Jeruzalem w Księdze Objawienia. Gdzie w Nowej Jeruzalem można dostrzec Boży obraz i panowanie?
Nowa Jeruzalem jest ostatnim, ostatecznym i największym znakiem w całej Biblii. Jest ona też, jak to dobrze ująłeś, kulminacją, uwieńczeniem rozwoju tych dwóch ziaren, o których wspomniałeś, obrazu i panowania. Żeby lepiej to zobaczyć, przyjrzyjmy się może dokładniej kilku rzeczom. Po pierwsze, przypomnijmy to, o czym była mowa już wcześniej, a mianowicie, że obraz służy Bogu do tego, by się wyrazić. Kiedy więc czytamy w Biblii o obrazie, musimy zawsze myśleć o Bogu, który pragnie się wyrazić. Panowanie zaś odnosi się do Boga i Jego władzy. W Nowej Jeruzalem widzimy zarówno Boga, który się wyraża, jak i Boga, który panuje na wieki. To, że Bóg wyraża się w Nowej Jeruzalem, staje się jasne, kiedy zobaczymy, że w 4 rozdziale Księgi Objawienia Bóg jest z wyglądu podobny do jaspisu, a w rozdziale 21 całe miasto z wyglądu przypomina jaspis. Tak więc ziarno tego obrazu, zasiane w Księdze Rodzaju, właśnie tutaj znajduje swoje wypełnienie. Bóg w pełni wyraża się na wieczność w Nowej Jeruzalem. Z kolei z dwóch ostatnich rozdziałów Księgi Objawienia wynika, że także ziarno panowania znajduje swe ostateczne wypełnienie i uwieńczenie tutaj, w świętym Bożym mieście. Przeczytam może dwa wersety, które to pokazują. Te wersety są po prostu wspaniałe. Z rozdziału 21 Księgi Objawienia, werset 24 i 26. Przeczytam to w przekładzie Biblii Gdańskiej, która tutaj najwierniej oddaje sens greckiego oryginału. A narody będą chodziły w świetle Jego. Chodzi o światło miasta, Nowe Jeruzalem. A królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do Niego przyniosą. I wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. Jak widzimy, człowiek w pełni przedstawia tutaj Boga. Widzimy też Boże władanie, a także to, że cała władza na ziemi poddana jest wyłącznie Jego władzy, Jego zwierzchnictwu, sprawowanemu za pośrednictwem Nowej Jeruzalem. Jest jeszcze kilka innych niesamowitych wersetów, na przykład 1, 3 i 5 z rozdziału 22. Każdy z nich mówi o tronie. Przeczytam może werset 1, tym razem z Biblii Tysiąclecia. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. I jeszcze werset 3. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie i będzie w nim tron Boga i Baranka. To znaczy, że Bóg we wszechświecie posiada w pełni swoje królestwo, sferę, w której włada. Nie ma już przekleństwa. Czyż to nie wspaniałe?
Niesamowite.
Amen.
Nie ma już przekleństwa. A tuż potem werset 5 mówi: i odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Czy to nie wspaniałe, że nie będzie już nocy? Wszystko, co negatywne, zostało pochłonięte, zanikło, nie ma tego. W Nowej Jeruzalem widzimy w pełni Boże panowanie.
Amen. To, co powiedziałeś, jeszcze bardziej zachęciło mnie do wysłuchania dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju. Oto jego pierwsza część.
Nie zapominajcie, że mówimy teraz o ostatecznym zwieńczeniu. Jak już wspomniałem, pierwszy składnik tego ostatecznego zwieńczenia to Bóg reprezentowany i wyrażony. Drugim składnikiem, który teraz omawiamy, jest to, że Bóg błogosławił człowiekowi. Bóg błogosławił człowiekowi, aby był płodny, rozmnażał się i zapełniał ziemię. Zanim Bóg stworzył człowieka, który miał go wyrażać i reprezentować, zanim to się wydarzyło, Bóg nie mógł wylać całego swego obfitego błogosławieństwa. Bóg jest bogaty, ma też wiele błogosławieństw, ale zanim powstał człowiek, nie było niczego ani nikogo, kto mógłby te błogosławieństwa przyjąć. Bóg więc nie miał jak, nie miał możliwości przekazania swego błogosławieństwa swojemu stworzeniu. Dziś możemy mówić o Bożym błogosławieństwie. Błogosławieństwo to miłe słowo, prawda? Wielu z nas lubi mówić o Bożym błogosławieństwie i na pewno kiedyś modliliśmy się: Panie, błogosław nam, Panie. Ale żeby otrzymać Boże błogosławieństwo, musimy spełnić pewne warunki. Jakie to warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo? Znowu wyrażają się one w słowach obraz i panowanie. Jeśli w twoim domu Bóg się wyraża i panuje, możesz mieć pewność, że w domu tym będzie też Boże błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo zawsze jest tam, gdzie jest Boży obraz i panowanie. Innymi słowy, Boże błogosławieństwo zawsze towarzyszy tym, którzy go wyrażają i reprezentują. W wyniku tego, że Bóg się wyraża i panuje, zawsze pojawia się Boże błogosławieństwo. Można też powiedzieć, że Boże błogosławieństwo zawsze towarzyszy kapłaństwu i stanowi królewskiemu. Czytając uważnie Biblię, odkrywamy, że po wydarzeniach opisanych w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, błogosławieństwo zostało dane ludziom po raz pierwszy wtedy, gdy Abraham pokonał swoich wrogów, kiedy nadszedł Melchizedek, król Salemu i kapłan Najwyższego, czyli Boga, przyniósł ze sobą błogosławieństwo i stan królewski i pobłogosławił Abrahama. Błogosławieństwo zawsze idzie w parze z kapłaństwem i królowaniem. Jeśli Kościół pragnie Bożego błogosławieństwa, to o co musi się zatroszczyć? O kapłaństwo i królowanie. A co to znaczy kapłaństwo i królowanie? Kapłaństwo i królowanie to po prostu Boży obraz i Boże panowanie. Kapłaństwo służy temu, by Bóg się wyraził, a królowanie temu, by Bóg panował. Jeśli tylko sprawujemy swoje kapłaństwo, czyli spotykamy się z Bogiem, napełniamy się Nim i odbijamy obraz Jego chwały, jesteśmy też w doświadczeniu królami. A wskutek tego natychmiast pojawia się Boże błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo jest tu, gdzie jest kapłaństwo i królowanie.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Witness Lee powiedział przed chwilą, że abyśmy mogli otrzymać Boże błogosławieństwo, musimy wyrażać Boga, czyli nosić Boży obraz, a także reprezentować Go, czyli pozwolić Mu panować w naszym codziennym życiu. Potem wspomniał o dwóch funkcjach, kapłaństwie i królowaniu. O co tutaj chodzi? W jaki sposób bycie kapłanem i królem wiąże się z doświadczeniem współczesnych wierzących? Pytam o to, bo wydaje mi się, że większość z nas myśli o kapłaństwie i królowaniu w kategoriach Starego Testamentu.
Kapłaństwo i królowanie to w Piśmie Świętym dwie niezwykle istotne kwestie. Podstawowe znaczenie kapłaństwa polega na tym, że kapłan, jak to widzimy w Starym Testamencie, podchodzi do Boga, żeby się z Nim spotkać, żeby się Nim nacieszyć, napełnić i przesycić. Taki kapłan, który wchodził w Bożą obecność, by spotkać się z Bogiem, napełniał się Nim i przesycał do takiego stopnia, że w końcu zaczynał jaśnieć. To jaśnienie jest w istocie królowaniem, stanem władania. Kiedy wchodzimy w obecność Boga i napełniamy się Nim, przejawia się przez nas Boże panowanie i władanie. Kapłaństwo wiąże się z Bożym obrazem, a królowanie z Bożym panowaniem. Żebyśmy mogli doświadczać tego, że mamy Boży obraz i panujemy dla Boga, żeby to było rzeczywistością w naszym życiu, musimy być kapłanami i królami. Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że kapłan to ktoś, kto w miłości podchodzi do Boga, spotyka się z Nim, cieszy się Nim i przesyca się Nim. Kiedy to robimy, Bóg świeci i panuje. Innymi słowy, Bóg, który jest prawdziwym królem, świeci poprzez kapłana, który się z Nim spotkał i który się Nim napełnił. I tu dochodzimy do Twojego pytania. Jak dzisiaj wierzący mogą w praktyce doświadczać kapłaństwa i królowania? Przyjrzyjmy się może trzeciemu rozdziałowi Dziejów Apostolskich. Oto dwóch uczniów zbliża się do świątyni. Ktoś prosi ich o jałmużnę. A oni zamiast mu coś dać, mówią: popatrz na nas. Chodziło im o to, by popatrzył na ich twarze. Ci dwaj uczniowie przebywali w Bożej obecności, przesycali się Bogiem, cieszyli się Nim, wyrażali Go. Byli w pełni kapłanami i jaśnieli jako ludzie panujący dla Boga.
Popatrzmy też na Szczepana w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy głosił Ewangelię niewierzącym Żydom. Czytamy tam, że jego twarz była podobna do oblicza anioła. Szczepan na pewno był prawdziwym kapłanem i królem. Doświadczał przebywania w Bożej obecności, jaśniał Bogiem i widać to było na jego twarzy. Zawsze, gdy w codziennym życiu naprawdę cieszymy się Chrystusem, gdy spotykamy się z Nim, gdy napełniamy się i przesycamy Nim, wchodzimy w rzeczywistość tego, co znaczy być kapłanem i królem, bo jesteśmy napełnieni Bogiem, cieszymy się Nim i świecimy Jego światłem. Czy to nie wspaniałe? Nie chodzi o to, żeby zachowywać się jak kapłan czy król, lecz o to, żeby naprawdę mieć żywą styczność z tym, który jest kapłanem kapłanów, Jezusem Chrystusem, i wyrażać Jezusa Chrystusa, Króla Królów.
Amen. Powróćmy do nagrania.
W jakim celu Bóg im błogosławił? W jakim celu Bóg błogosławił człowiekowi? Błogosławił mu, żeby był płodny, rozmnażał się i napełniał ziemię. Oto błogosławieństwo. Błogosławieństwo to przynoszenie owocu. Błogosławieństwo to przyrost, pomnożenie i wypełnianie ziemi. Bóg osiągnął swój cel. Stworzony na Jego obraz człowiek nosił Jego obraz, sprawował Jego panowanie, panował dla Wszechmocnego na ziemi. A jaki cel miało błogosławieństwo? Żeby człowiek był płodny. Ale to oczywiście cień, przenośnia, prawda? To typ, który coś znaczy. Dziś my jesteśmy prawdziwymi ludźmi, którzy noszą Boży obraz, sprawują Boże panowanie w życiu Kościoła. W życiu Kościoła jesteśmy rzeczywiście gotowi na Boże błogosławieństwo. To jednak, na ile Bóg będzie nam błogosławił, zależy od tego, na ile Go wyrażamy i na ile Go reprezentujemy. Jeśli aktywnie Go wyrażamy i reprezentujemy, na pewno będzie nam odpowiednio błogosławił. Jak będzie nam błogosławił? Pomnażając. Jak będzie nam błogosławił? Przez to, że przyniesiemy owoc. Prawdziwe głoszenie Ewangelii to nie tylko praca skupiona na tym, co zewnętrzne. Prawdziwe głoszenie Ewangelii to przynoszenie owocu, które jest skutkiem tego, że nagromadzone w nas życie wypływa z nas. Jak wiecie, we wszystkich Ewangeliach oprócz Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi: idźcie i nauczajcie, idźcie i czyńcie uczniami narody. W Ewangelii Jana natomiast Pan Jezus mówi inaczej. Mówi: musicie przynosić owoc. Głoszenie to jedno, a przynoszenie owocu to co innego. Dla nas jednak głoszenie winno być przynoszeniem owocu. Głoszenie to nie ogłaszanie doktryn, ani doktrynalne przekonywanie, które ma na celu zmianę czyichś poglądów. Nie na tym polega prawdziwe głoszenie. Prawdziwe głoszenie to udzielanie innym życia. Przynoszenie owocu to wypływanie bogactw życia wewnętrznego. Przyjrzyjcie się gałęziom drzew. Gałęzie są pełne soków życia. Jest ich nadmiar i w rezultacie tego nadmiaru powstaje owoc. Owoc jest wynikiem wewnętrznych bogactw życia, które wypełnia drzewo. Jak widzicie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie chodzi tu tylko o błogosławieństwo, ale i owocność, o przynoszenie owocu. Owoc, który przynosimy, wyraża to, czym jesteśmy. Jeśli jesteśmy jabłonką, nigdy nie zrodzimy pomarańczy. Jeśli jesteśmy brzoskwinią, nigdy nie zrodzimy banana. Jeśli rodzimy banana, to na pewno jesteśmy drzewem bananowym. Tak, wszyscy powinniśmy starać się głosić Ewangelię, ale popatrzmy na to, kim jesteśmy. Jeśli jesteśmy obrazem Boga i Bożym Królestwem, alleluja, na pewno wprowadzimy kogoś w Boży obraz, w Boże Królestwo. Potrzeba nam przyrostu, który jest skutkiem obrazu i panowania, któremu błogosławi Bóg, a taki przyrost wymaga także czasu.
Witness Lee powiedział coś zastanawiającego na temat głoszenia Ewangelii. Stwierdził, że przynoszenie owocu to efekt wypływania bogactw wewnętrznego życia. Na pewno wielu z nas pragnie dzielić się Chrystusem z innymi. Może wyjaśnilibyście różnicę między głoszeniem Ewangelii a przynoszeniem owocu?
Głoszenie Ewangelii może zamienić się w wygłaszanie zwyczajnych doktryn czy też nauk biblijnych. Różnica między takim głoszeniem a prawdziwym przynoszeniem owocu polega na tym, że gdy spotykamy się z ludźmi, usługujemy im życiem. Dajemy im żywego Boga. Przynosimy im żywego Chrystusa. To olbrzymia różnica. Niezależnie od tego, czy głosimy Ewangelię podczas wielkiego spotkania, czy też rozmawiamy z kimś w cztery oczy, możemy po prostu mówić o doktrynach i naukach, wypowiadać mądre myśli, coś duchowego, coś świętego, a jednak nie przekazać nikomu ani kropli żywego Chrystusa. Prawdziwe przynoszenie owocu polega na tym, że nasze naczynie się przelewa, wypływają z niego wszystkie bogactwa naszego wewnętrznego życia. Przynosimy owoc wtedy, kiedy pozwalamy, by niezwykle bogaty Chrystus, który żyje w nas, przepływał przez nas, wypływał z nas i wpływał w innych ludzi. Przypomina to gałązkę trwającą w krzewie winnym, która po prostu czerpie ze wszystkich bogactw życia krzewu. A czym jest owoc? To wyraz i wynik trwania gałązki w życiu winnego krzewu. Bogactwa, które przepływają przez gałązkę, stają się w końcu owocem. Samogłoszenie Ewangelii może więc być jedynie przekazywaniem doktrynalnej wiedzy i poglądów, podczas gdy przynoszenie owocu, o jakim mówi Biblia, to wszczepianie ludziom żywego Boga jako życia. Przynoszenie owocu naprawdę otacza Boga chwałą, bo nie wykonujemy wtedy żadnej pracy, nie robimy niczego w sensie jakiejś działalności, bo przynoszenie owocu to po prostu Chrystus, który żyje w nas, przepływa przez nas i przynosi owoc za naszym pośrednictwem.
Posłuchajmy ostatniej części dzisiejszego Studium Życia.
Oto kolejna kwestia. Człowiek był zaspokojony. Przypuśćmy, że Bóg uczynił Adama i Adam zaczął istnieć, ale nie miał co jeść. A potem Bóg by rzekł: przykro mi, Adamie, stworzyłem cię, ale nie stworzyłem nic do jedzenia. Poczekaj jeszcze kilka dni. Jakby wam się to podobało? Ale alleluja, tak nie było. Zanim Adam powstał, wszystko było gotowe. Wszystko było gotowe. Rosły już wszystkie drzewa, które były dobre do jedzenia. A więc co? Kiedy Adam wyszedł spod Bożej ręki, od razu miał coś do jedzenia. Był zaspokojony. Zaspokojony był nie tylko Adam, ale i wszystkie inne żywe stworzenia. Jak zobaczymy później, prawdziwy odpoczynek jest skutkiem zaspokojenia. Jeśli wszyscy są głodni, to jak możemy twierdzić, że odpoczywamy? Jeśli jesteś głodny, nie możesz odpoczywać. Zaspokojenie jest warunkiem odpoczynku. Alleluja! Gdy stworzony został człowiek, jedzenie było gotowe. Człowiek więc był zaspokojony. Zaspokojone były też wszystkie żywe stworzenia. Wszystko było wtedy bardzo dobre. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy ostatecznie, iż Bóg popatrzył na wszystko i wszystko było bardzo dobre. Zanim nadszedł dzień szósty, Bóg używał jedynie słowa dobre. Nie używał określenia bardzo dobre. Ostatniego dnia Bóg rzekł: bardzo dobre. Dlaczego użył takiego określenia? Bo popatrzył na Adama, który był naprawdę wspaniałym stworzeniem, ponieważ Adam miał Boży obraz i Boże panowanie. Nikt nie był głodny. Bóg więc mógł rzec: bardzo dobre. Bardzo dobre.
Witness Lee stwierdził, że przed nastaniem szóstego dnia Bóg nie używał określenia bardzo dobre, a jedynie dobre. Dlaczego Bóg powiedział bardzo dobre dopiero szóstego dnia?
To bardzo dobre pytanie. Szósty dzień był szczytowym momentem dzieła stworzenia, samą jego kulminacją. Bóg stworzył miliony rzeczy, mnóstwo istot żywych, o których mowa w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Ale najwyższym rodzajem stworzenia jest człowiek, stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, obdarzony Bożą władzą. Teraz Bóg nie mówi już o człowieku dobre, lecz bardzo dobre, bo na pewno musiał być niezwykle szczęśliwy. Przecież stworzenie człowieka wiązało się z upodobaniem i pragnieniem jego serca. Biblia ujawnia nam tajemnicę, że Bóg ma w sercu pragnienie, które skupia się na człowieku. To człowiek jako jedyne stworzenie nosi w sobie Boży obraz i sprawuje Bożą władzę. To człowiek zaspokaja Boże pragnienie. Tylko człowiek jest w stanie zrealizować Boży plan, który polega na tym, że Bóg chce się wyrazić i panować we wszechświecie za pośrednictwem swojego stworzenia. Właśnie dlatego, kiedy stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał mu władzę, nie mógł się powstrzymać, żeby nie powiedzieć bardzo dobre, bo w ten sposób wypełnił swoje pragnienie i osiągnął cel, jaki zamierzył jeszcze przed wiekami. Oto wreszcie pojawił się ktoś, kto miał go wyrazić. Ktoś, kto miał reprezentować Boga na ziemi. Oto Bóg nareszcie miał partnera, który mógł do niego dołączyć i zrealizować jego zamysł, wypełnić jego upodobanie i zaspokoić jego pragnienie. Czemu więc użył określenia bardzo dobre dopiero szóstego dnia? Bo stworzył człowieka, który jest kulminacją stworzenia. Człowieka na swój obraz i podobieństwo, sprawującego jego władzę. Teraz więc mógł powiedzieć: bardzo dobre. Także dziś, kiedy Bóg patrzy na ludzi, których stworzył, z pewnością mówi: bardzo dobre, bo człowiek jest kluczem do wypełnienia jego odwiecznego celu.
Chciałbym dodać, że w 22 rozdziale Księgi Objawienia znajduje się piękny werset, werset 17, w którym czytamy: a duch i oblubienica mówią: przyjdź. Oto we wszechświecie jest coś, na co warto spojrzeć. Jest człowiek zespolony, połączony, zjednoczony z żywym Bogiem. Człowiek, który nosi w sobie Boży obraz i podobieństwo i który uczestniczy w pełni w Bożym Królestwie. W taki sposób kończy się Biblia.
Dziękuję. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia za tydzień w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.